Wiecie, chciałbym dzisiaj poruszyć temat, który tak w sumie dotyczy i mnie. Może nie tylko, ale nie tylko mnie. Więc chciałbym mówić, jak traktować się wzajemnie. Jak traktować się w zborze. Jak traktować ludzi poza zborem. Ludzi z tego świata. Wiecie, bo ostatnio widzę, że ludzie są bardzo obojętni w stosunku jeden do drugiego. Każdy żyje swoim życiem. Wiecie, to dotyka wszystkich. Ale chciałbym, jeśli dzisiaj każdy spojrzał mógł tak naprawdę w siebie samego. Prześledzimy parę fragmentów Słowa Bożego, które naprawdę tak, jeśli jesteśmy szczerzy i wierni Bogu, to powiemy, że ma 100% rację. Wiecie, nie mówimy o zbawieniu, nie mówimy o nawróceniu, przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi. Każdy z nas kroczy drogą za Panem. Jak kroczymy drogą za Panem, to Pan od nas wymaga też naszego życia, aby to życie wskazywało, że naprawdę jesteśmy, należymy do Niego. Wiecie, kiedy czytamy list apostoła Pawła, nauczają nas w taki ujmujący sposób, że chrześcijaństwo to nie jest jedynie taka piękna doktryna. Jestem chrześcijaninem, jak to pięknie brzmi. Czy zborem religijnych doktryn. Lecz żywą rzeczywistością zmieniającą życie człowieka. Wiecie, w zupełnie inny sposób niż ten, jaki odpowiada to naszym naturalnym skłonnościom i poczuciom sprawiedliwości. Więc Słowo Boże zmienia nie tylko nasze myślenie, ale również nasze postępowanie. Wiecie, nie jest to teoria, ale skuteczna zmiana naszego życia. I chciałbym powtórzyć list apostoła Pawła do Galacjan. Przeczytamy z 5 rozdziału, 26 werset, do 6 i 6 rozdziału do 10 wersetu. Te wersety się będą zazębiały. Apostoł Paweł napisał takie słowa. Nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugi drażniąc, jedni drugi zazdroszcząc. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc, każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Jedni drugi brzemiona nosi, tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu się z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. A ten, którego się naucza słowem, Słowa Bożego, niech się dzieli wszystkim tym, który go naucza. Nie błądźcie. Bóg nie da się naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała, z ciała rządź będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajcie, albowiem we właściwym czasie rządź będziecie bez nużenia. Że dopóki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Wiecie, Paweł pisząc te słowa, uświadamia nam pewną prawdę. Wiecie, Słowo Boże mówi tak. Jeśli według Ducha Bożego żyjecie, według Ducha Bożego też postępujcie. Ale gdy pisze list do Efezjan, w 5 rozdziale, 13 wersecie napisał i dał takie zalecenie. Mówi, bądźcie pełni Ducha. Więc inaczej mówiąc, bądźcie napełnieni Duchem, a to napełnienie objawia się w miłości. Powiem wam, dlaczego to mówię, ponieważ łatwo jest mówić o miłości, lecz jest problem, by ją wypełnić w życiu na co dzień, a to czyty to także wierzących ludzi. Dlatego apostoł Paweł pisze, że miłość ma się objawiać w konkretny sposób, a jest to moje i twoje podejście do członków zboru i do ludzi nas otaczających. Mówi, twoja miłość może się tylko objawiać tych ludziach, którzy spotkać. Wiecie, my czasami mamy w swoim sercu taką zandrę do niektórych ludzi. Ale najciekawsze, że nasze usta tego nie wypowiadają, nie mówimy, co o nich sądzimy. Ale wiecie, co się liczy? To, co o nich myślimy. Wiecie, czasami nie mamy odwagi komuś powiedzieć prawdę w oczy. Dlatego apostoł Paweł, wiecie, do Galacjan napisał: nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugim drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. A w liście do Filipian w 2:3 napisał: i nie czyńcie nic kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wiecie, zdaniem apostoła Pawła prawdziwa więź łącząca człowieka z Bogiem musi się wyrażać w jego stosunku i relacji z innymi ludźmi. To jest więź. Jak się zachowuje w stosunku do innych ludzi, którzy mnie otaczają? Wiecie, o tym też pisze Jan. W pierwszym liście, w czwartym rozdziale, dwudziestym wersecie. Wiecie, stawiając się w takiej konfrontacji z sobą samym, Jan mówi tak: jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Mówi: kochany, jeśli ty nienawidzisz, a mówisz, że kochasz Boga, a nienawidzisz tego, który przed tobą stoi, to jakże ty możesz miłować Boga? Przecież Jego widzisz. Wiesz, co do ciebie powie, co ci powiedział, w czym ci zaszkodził. Twoją kwestią jest przebaczenie mu. I ty mówisz, że Go miłujesz? I ty mówisz, że miłujesz Boga, jak czujesz nienawiść do bliźniego swego? Jan to bardzo w ostry sposób. Wiecie, to słowa zawsze, jak czytam list pierwszy Jana, zawsze te słowa tak docierały do mnie. Żebym coś komuś złego powiedział, a potem nagle przychodzę do modlę się: Boże, kocham Cię. A mój stosunek do danego człowieka był tak ohydny i tak niegodny chrześcijanina. Wiecie, dlatego apostoł Paweł pisze, że niedopuszczalne jest, aby z Bożym jeden na drugiego się wynosił, uważał się za lepszego. Zaznaczają, że takie postępowanie wiedzie do podziałów i konfliktów. Wiecie, jak można pomyśleć, a już nie mówię komuś powiedzieć: jestem lepszy od ciebie, jestem mądrzejszy od ciebie, jestem bardziej uduchowiony od ciebie i wiele, wiele innych rzeczy. Wiecie, tak nie zachowuje się człowiek pełen Bożej miłości. A taki był apostoł Paweł. Wiecie, pisząc do Galacjan, oznajmia mi, mówi: drodzy moi, zostaliście przyłapani na tym, że chcecie odejść w zakon, wypełniając go, służąc mu, a nie wiecie, że opuszczając i odrzucając łaskę Chrystusową, mówi, pobłądziliście. A mym obowiązkiem jest wskazać wam właściwą drogę. Wiecie, Słowo Boże jasno pokazuje, że tak może być w życiu każdego z nas. Możemy pobłądzić. Dlatego w 6:15 napisał takie słowa: jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wiecie, tak jak powiedziałem, jesteśmy ludzi, którzy czasami zatracają granice przyzwoitości wytyczone przez Słowo Boże. Więc jak powinni się zachować ci, którzy to zauważą? Wiecie, a na sercu leży im dobro nasze. Wiecie, Paweł poucza, jak zachować się w takiej sytuacji. I co mówi? I mówi, co mamy zrobić. W jaki sposób i kto to ma zrobić? Słowa Pawła: jeśli ktoś z was popadnie w jakiś grzech, i co mówi dalej? Wy, którzy żyjecie pod wprowadzeniem Ducha Świętego, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Jednym słowem Paweł mówi: pomóżcie mu wyjść z tej sytuacji. Pomóżcie mu wejść na właściwą drogę. A zarazem ostrzega: bądźcie świadomi, pamiętajcie, że każdy z was może poddać się podobnemu złu. Wiecie, Słowo Boże dopuszcza taką możliwość. Ponieważ mówi: uważajcie, abyście wy nie byli kuszeni. Powiedzcie, dlaczego apostoł Paweł to napisał. Wiecie, Paweł pisze tak. Uważajcie, gdy zauważycie w życiu waszych współwierzących, że czynią coś niewłaściwego lub ich podstawa wobec innych nie jest taka, jak mówi Słowo Boże. Wiecie, co mówi? Macie obowiązek na to zareagować. Jeśli ja żyję nie po Bożemu i wiecie, i widzicie to, lub zachowuję się w stosunku do was inaczej, macie na to zareagować. Wiecie, a nie udawać, że w ogóle sprawy nie ma. A powiem wam, że tak zwykle się dzieje. Boimy się. Czego się boimy? Czego się boimy? Tego, aby nie urazić tej danej osoby? Czy tego, aby się nie narazić tej osobie? Wiecie, Paweł nie bał się, jak Galacjanie zareagują na jego słowo. Czy się rozłoszczą, czy się obrażą, czy przyjmą to z pokorą. Wiecie, on ich chciał tylko ratować. I to się tylko liczyło. Tak samo z nami. Naszym obowiązkiem jest wypełnić słowo Chrystusowe. I gdy czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, 18 rozdział, 15 werset. Pan powiedział: a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Wiecie, jak w życiu się dzieje, że od razu się trąbi. Od razu się trąbi na cały zbór. Ten brat zgrzeszył. Co mówi Paweł? Idź. Pan Jezus mówi: idź upomnij go sam na sam. Pierwszą rzeczą, co mówi, idź, jeśli leży ci na sercu, to idź. Ale Słowo Boże mówi, masz obowiązek mu pomóc w miłości, ale nie okazuj mu swej wyższości. Wiecie, często się dzieje, że jak ktoś upadnie, a my mu przypominamy, to tak uważamy się ze siebie, to jest lepsi od niego, ale dojdziemy dalej do tego. Dam wam przykład. Kobieta cudzołożna została przyłapana na jawnym grzechu, więc reakcja była natychmiastowa. Wymierzyć karę przez grono sprawiedliwych. Ale słowa Pana Jezusa działają na nich jak kubeł zimnej wody, ponieważ słyszą: któż z was jest bez grzechu? Niechaj pierwszy rzuci kamień. I kiedy te słowa dotarły do nich, każdy mógł spojrzeć swoje życie. Czy jego grzech jest widoczny tak jak kobiety? O nie. Ale każdy dobrze wiedział, co w jego życiu jest niezgodne z wolą Bożą. A jest tak dobrze ukryte w jego sercu. Ruszyło ich sumienie, a kamienie ich w rękach były ciężarem nie do uniesienia. Kochani, jaka z tego jest nauka? A oto taka. Chcesz osądzić kogoś? Spójrz w swoje serce, czy jest naprawdę tak czyste. Ponieważ idąc dalej tropem apostoła Pawła, dlatego w drugim wersecie mówi: poprawiajcie takiego, a nie osądzajcie. Jedni drugi brzemiona noście, pomagajcie sobie nawzajem w trudnościach, w kłopotach. Co mówi? Bo to jest zgodne z nakazem Pana. Wiecie, tak samo uczynił apostoł Paweł. Gdy Galacjanie zbłądzili, pomógł zrozumieć ich błąd, a zrobił to z miłości do nich. To miał na myśli, gdy mówi o zakonie Chrystusowym. To prawo miłości i służby dla innych. Nie na tej zasadzie jestem lepszy od ciebie i udowodnić to. Ale na tej zasadzie jesteś mi miły, mój drogi bracie, siostro, przyjacielu. Chciałbym wrócić na chwilę do Lutra. Wiecie, motyw służby Lutra objawiał się w jego słowach. Luter uważał tak i praktykował. Tak chciałbym, żeby Kościół tak praktykował. Wiecie, Luter zwracając się do innych mówił takie słowa: jesteś człowiekiem o wielkiej wartości i masz prawo za takiego się uważać, ponieważ Bóg cię uczynił na swój obraz i na swoje podobieństwo. Dlatego mam wielką radość, że mogę ci służyć. To są słowa Lutra. Wiecie, Kościół o tym gdzieś tak zapomniał. Dlatego apostoł Paweł apeluje: służcie jedni drugim w duchu miłości. Takie są wytyczne tego słowa. Dając ten nakaz, apostoł Paweł dobrze wiedział, że my wszyscy niesiemy jakieś brzemię, jakiś ciężar. A wiecie, a nie jest wolą Bożą, abyśmy to brzemię nieśli sami. Chociaż są tacy, którzy próbują to czynić, uważając, że to u nich jest oznaka siły. Wmawiamy sobie. Sam dam sobie radę z moimi problemami, a ja wiem jedno. Jeśli tak myślisz, jesteś w błędzie. Ponieważ Słowo Boże mówi, w Psalmie 55, 23 wersecie, psalmista wręcz zachęca. Rzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, aby na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. To jest zapisane w Starym Testamencie. Ewangelia Mateusza 11:28. Tak samo Pan Jezus zachęca. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Wiecie, to On powiedział. Tego, który jest przyciśnięty ciężarem, podeprze. A w tym, którym się ledwie tli duch, zostanie wzmocniony. Wiecie, to jest prawda. Pan Jezus Chrystus poniósł nasze brzemię grzechu na krzyż. Dlatego apostoł Piotr też zachęca. 1 Piotra 5:7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Piotr mówi, Bóg się o was troszczy. Nie jesteście Mu pojęci. Ale też jest inny sposób wzajemnej pomocy, o którym mówi Słowo Boże. Jest to przyjaźń innych ludzi. I takim był apostoł Paweł, gdy mówi jedni drugi brzemiona noście. Wiecie, ponieważ łatwo jest dwóm niż jednemu. To już powiedział Salomon. Wiecie, gdyż mogą podzielić się swymi troskami, problemami, wątpliwościami. Można użyć sobie słowa pociechy czy wspólnej modlitwy. I to jest jeden z powodów, że powinniśmy swoich problemów nie mieć sami, ale raczej mieć jakiegoś wierzącego przyjaciela, któremu mogę zaufać. Wiecie, tacy powinni być wszyscy. Ale tacy nie jesteśmy. A Słowo Boże mówi, przez ten rodzaj wspólnego noszenia swych trosk, brzemion, wypełniacie prawo Chrystusowe, prawo miłości. Więc rodzi się pytanie, dlaczego boimy się powiedzieć innym o naszych problemach, o tym, co nas przygniata, co nam ciąży? Boimy się. Wy dobrze wiecie czego. Ano tego, że gdy opowiem komuś o swoich problemach, troskach, ten nie zaczął moralizować. A tacy byli przyjaciele Joba. Wiecie, oni go nie wysłuchali, ale wyrazili swą opinię o nim. Wiecie, a my w takich chwilach potrzebujemy pomocy z czystej miłości. Potrzebujemy jednego, aby został wysłuchany i pocieszony. A nie skrytykowany. Wiecie, znowu wracam do Lutra. Luter o tej miłości pisze bardzo prosto. Podejdź do niego, pociesz go słodkim słowem, ucałuj go, przyciśnij piersi jak matka. To są słowa Lutra. Są to bardzo proste słowa. Zrozum go. A nie potępiaj. Jeśli widzisz jego upadek. Gdy czytamy list apostoła Pawła do Jakuba, 5 rozdział, 19-20 wersetu, Jakub pokazuje praktyczne życie. Pisząc, bracia, siostry moje, jeśli ktoś pośród was boczy z prawda, ktoś go nawróci z błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci, zakryje mnóstwo grzechów, uratuje go. Wiecie, takie podejście miał apostoł Paweł. Paweł mówi, pamiętajcie, nie wolno takim człowiekiem pogardzać, potępiać go, ani go osądzać. A teraz pytam się, czy wiecie dlaczego? Bo nikt nam nie dał takiego prawa. Ani człowiek, ani Bóg. I teraz idziemy w następny werset. Trzeci werset mówi, oznajmia, uważajcie. Jeśli bowiem ktoś uważa się czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Wiecie, inaczej mówiąc, zapamiętaj, nie jesteś lepszy od niego, chociaż za takie się uważasz. Tak samo i ty możesz pobłądzić, możesz upaść. Bardzo jasno określa to Słowo Boże. Mówi, uważaj, bo to, co się z nim stało, może stać się i z tobą. Wiecie, słowa te mają przeogromną wagę. Apostoł Paweł pisze te słowa, zdawał sobie sytuację, że w zborze zaistniały podziały na chrześcijan lepszych i gorszych. A to ma zły wpływ na innych. Ponieważ porównywanie się z innymi ma na celu wywyższenia swojej osoby. Patrząc na potknięcia innych. Dlatego pisząc w pierwszej do Tesaloniczan, 5 rozdział, 14-15 wersecie pisze takie słowa. Wzywam was wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. I werset 15. Baczcie, ażeby nikt nikomu złe za zło nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Ile razy myśmy te słowa przeczytali? Może swoje 23 lata chodzę za Panem i wiecie, czytałem, nigdy tak, te słowa tak nie odświerały. Ale gdy zdamy sobie sprawę, że dzięki Bożej łasce jesteśmy dziś w Jezusie Chrystusie i popatrzymy wstecz na swoje życie, gdy byliśmy buntownikami wobec Boga, który nas stworzył i z Jego ręki na nic innego nie zasługiwaliśmy, jak tylko na karę, gdy to sobie uświadomimy i o tym będziemy pamiętali, nasz stosunek do innych ludzi będzie inny. Mało tego, musi być inny. Ponieważ nie przyjdzie nam do głowy porównywanie się z innymi. Mało tego? Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 9 werset. Czytamy. I powiedział także do nich, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a inni, gdy zauważyli to podobieństwo. Wiecie jakie? O faryzeuszu i celniku Pan Jezus powiedział. Faryzeusz zaczyna się wywyższać. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni, albo jak ten oto celnik. A co mówi Słowo Boże? Wiecie, Słowo Boże mówi, nie oszukuj się. Spójrz na siebie, spójrz na swoje postępowanie, jak żyjesz. A jeśli żyjesz, to jak mówi Słowo Boże, będziesz miał uzasadnienie swojej chluby wyłącznie w sobie samym. I mówi, i to napełni cię radością. Więc porównywanie się z innymi nie będzie ci potrzebne. II Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Apostoł Paweł daje radę. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Wiecie, Słowo Boże mówi, macie okazję. Sprawdzaj samych siebie. Codziennie, czy żyjemy tak, jak mówi Słowo Boże. Bo teraz wchodzimy do wersetu 5. A on mówi, dlaczego to mamy czynić. Wiecie, te wersety się zazębiają. Nigdy byśmy tak nie czytali, ale werset 5 mówi, dlaczego tak mamy czynić. Albowiem każdy z was własny ciężar poniesie. Jeśli żyję w tych porządliwościach, a nie dopuszczam tego do siebie, aby moje życie zmienić, ale w tym samym czasie osądzam błędy innych, apostoł Paweł pisze, błądzisz. Ponieważ każdy z nas za samego siebie da sprawę przed Bogiem. List do Rzymian, 14 rozdział, 13 werset, zachęca. Mówi, przestańcie się więc osądzać, a raczej zastanówcie się, aby nie dawać bratu, siostrze powodu do upadku lub zgorszenia. Więc prześledziliśmy pierwsze 5 wersetów i wracając do tego 5 wersetu, Paweł stwierdza, uważaj, bo każdy własny ciężar niesie i za niego odpowie. I kończy, nie błądźcie. I mamy werset 7 i 8. Widzicie, bardzo wymowne są te wersety. niosą ostrzeżenie, nad którym trzeba się zastanowić i to bardzo poważnie. Ponieważ apostoł Paweł stawia Galacjan także i nas w obecności świętego Boga, który patrzy na serce. Widzicie, pamiętajmy kogo jak kogo. Ale jego się nie da oszukać. Ponieważ stwierdza, on odpłaca za dobre rzeczy, jak i za złe. Każdy będzie zbierał to, co posiał. Jeśli gdy mówimy o zbieraniu posiewie, to niektórzy nawet nie chcą o tym słyszeć. Mówi, to nie dotyczy nas. To powiedzcie, kiedy mamy ten plon zebrać? Ten zły plon, który myśmy posiali. W niebie? Ja się też tak zastanawiałem. Kiedy ja mam ten plon zebrać, panie, tę krzywdę, którą ludziom wyrządziłem, te wszystkie obmowy, te wszystkie nieprzeprosiny, to wszystko, te traktowanie innych ludzi, to, co mówiłem, co innego czułem. Kiedy ja ten plon mam, panie, zebrać? I radość wierzących nigdy, kochani, nie zebierz tego plonu. A słowo mówi co innego. Kochany, to, coś posiał, to zbierzesz. Alternatywa jest taka. Co sieje, to zbiorę. Dam wam przykład. Rolnik, aby mógł zebrać dobry plon, musiał posiąść dobre ziarno, które w późniejszym czasie da mu ten zapragniony plon. Jeśli posiał dobre ziarno, będzie miał dobry plon. A jeśli posiał złe ziarno, będzie miał taki sam plon, zły. Dokładnie ta sama zasada działa w sferze duchowej i moralnej. Jeśli jesteś wierny i staranny w sianiu, żyje zgodnie z normami Bożymi. Może z ufnością oczekiwać dobrego plonu już teraz. Nie mówiąc o przyszłości. Ale też może być inaczej. Ponieważ Job w 4 rozdziale, 8 wersecie stwierdza, jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie, rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Przypowieści Salmona, 22:8. Kto sieje bezprawie, zbierze nieszczęście, a koniec jego samowoli będzie kładzie rózga. Kochani, jeśli siejemy konkol, chociaż jest podobna do pszenicy, nie spodziewajmy się, że zbierzemy pszenicę. Bo Słowo Boże stwierdza, co człowiek posiał, to i zebrał. Wiecie, siać można dla ciała, jak i dla duszy. A my jak siejemy? Wiecie, sianie dla ciała. Wielu ludzi w kościele sieje tak i sieje, żyjąc tak, jak ci, którzy idą tą drogą bezprawia. Może się wam to podobać, może nie. Kłamstwo, oszustwo, plotka, oszczerstwo, chciwość, złość. Wiecie, a później się dziwią, że zbierają ten plon. Sieją dla ciała, by zaspokoić swoje pragnienia, a plon z pewnością przyniesie upadek duchowy. Ponieważ sianie dla ciała to zajmowanie się przede wszystkim tolerowaniem swoich zachcianek, nie oglądanie się na konsekwencje. Wiecie, przykładów można mnożyć. Nieodpowiednie towarzystwo, złe pragnienia, złe myśli. I co jest najważniejsze? Nie oszukujmy się, wszystkich nas to dotyczy, wszystkich bez wyjątku. A teraz jeszcze raz wrócę do Dawida, ale spojrzymy na niego w inny sposób. Znamy Dawida jako męża Bożego. Słowo Boże mówi, miły Bogu sercu. Człowiek bieżący blisko Boga. Człowiek miłujący Boga. Jego psalmy są tak uduchowione, że serce dźwigają nam. Wiecie, skutki jego siania dla ciała. Wszyscy znamy ten przykład. Ale czy wyciągamy z tego przykładu wnioski? Czy wyciągamy wnioski z przykładu, które daje nam Słowo Boże? Czy w ogóle popatrzyliśmy i wyciągliśmy kiedyś wniosek z życia Dawida? Może utożsamiamy się z nim w tych duchowych sprawach. Ale czy wyciągliśmy wniosek z jego życia? Takiego cielesnego życia. Jak jeden grzech, wiecie, pociągnął za sobą lawinę. Drugie Samuelowe, 11 rozdział pisze, kiedy królowie zwykle wyruszali, on został. Wiecie, Dawid został w domu, jest w miejscu, gdzie nie powinien być. Zrobił coś, co było niegodne jego. Zabrał żonę swemu powładnemu. Wiecie, z pełną świadomością, że robi coś złego. Wyobrażacie sobie, z pełną świadomością. Zobaczył, zapragnął, wprowadził w czyn. Wiecie, i lawina poszła. Ale gdy przyszło zebrać plon swojej decyzji, swego grzechu, przyszedł strach przed jego skutkami. A strach był tak wielki, że postanawia swoją winę zrzucić na niewinną osobę. Wiecie, gdy to nie pomogło, grzech ją posuwa się dalej, wskazuje na śmierć Uriasza. Wiecie, jego słowa są cyniczne. Wypowiada je człowiek wybrany i namaszczony przez Boga. Gdy do niej niesiono mu o śmierci Uriasza, pisze do Joaba takie słowa. Nie martw się tą śmiercią, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Wiecie, to jest ten sam człowiek, który stawił czoło Goliatowi. Nie bał się. Szlachetnie oszczędził życie Saula, odpowiadając dobrem za zło, które mu Saul wyrządził. Ale gdy jego grzech nie ujrzał światła dziennego, skazał na śmierć Uriasza. Taki odważny człowiek. A coś wam powiem. A jest jednak ktoś, kto zna prawdę, kto widzi to, co człowiek pragnie ukryć przed oczyma ludzi. Jest to Bóg. Wiecie, Bóg znał jego serce, jego postępowanie, jego budę, jego kłamstwo, jego brak odwagi. Zapamiętajmy, że tak może być w życiu każdego człowieka wierzącego. Bo jeśli czyni się zło i przechodzi się na to do porządku dziennego, to jakby się nic nie stało, brak jakiejkolwiek reakcji z naszej strony, to trzeba się dobrze zastanowić nad swoim postępowaniem. Czy idziemy, czy kroczymy drogą Bożą? Wiecie, tak się dzieje, gdy człowiek się nie opamięta, nie pokutuje, ale Bogu niech będzie chwała, że daje nam opamiętanie przez swoje słowo, przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg dał Dawidowi opamiętanie przez proroka Natana. Pokutował, wołał do Boga, a ten mu przebaczył. Ale to, co posiał, zebrał w życiu doczesnym. Zło zasiał, to też je zebrał w swojej rodzinie. Po pierwsze umiera syn z tego związku, mimo tego, że prosił Boga, by ten zmienił swoje zdanie. Mówi, Panie, przecież on jest niewinny, to dziecko. Po drugie, brat hańbi siostrę, w jej obronie sobie brat, morduje brata. Po trzecie, bunt syna przeciwko niemu z konsekwencji musi uciekać z Jerozolimy. Wiecie, plon został zebrany. Człowiek tak miły Bogu, Bóg mówi, tak jesteś mi miły, Dawidzie. Ale to coś posiał, to ty zbierzesz. I to, co my siejemy, kochani, to zbierzemy. Niech Bóg będzie łaskawy, żebyśmy nie zebrali takiego zła, jakiego byśmy chcieli. Dlatego apostoł Paweł oznajmia tak i my zbierzemy plon tak, jaki posiejemy. Ale Paweł daje radę w 9 wersecie. A czynić dobrze nie przestawajcie, bądźcie pełni miłości, albowiem we właściwym czasie czeka was wielkie żniwo. Mówi, kochani, czyńcie dobrze, bądźcie pełni miłości dla innych. Dlatego apostoł Paweł pisze, pozwólcie kierować się Duchowi Świętemu w życiu na co dzień. A błogosławieństwo tego Bożego siewu będzie sięgało wieczności. Będzie was prowadził Duch Boży? Będziecie żyli, tak mówi Słowo Boże? Będziecie mieli błogosławieństwo. Więc Paweł cały czas zachęca. Mówi, póki Pan dał wam ten czas, okoliczności, możliwości, czyńcie dobrze domownikom wiary. Ale czy tylko im? Mówi, nie, wszystkim. Ale najwięcej domownikom wiary. I tak, kończy Paweł, wypełnicie zakon Chrystusowy, prawo miłości. Więc Słowo Boże jest po to, aby nas zmieniało. I będzie nas zmieniał tak długo, jak długo będziemy. 30, 40 lat. I będzie do nas docierało. Tak długo, aż dotrze do tego pewnego miejsca, że sobie uświadomimy, że coś trzeba w naszym życiu zmienić. Że chrześcijaństwo to nie jest tylko chodzenie do kościoła. Wiecie, Pan Jezus powiedział, i trzymajcie tej zasady, ja jestem waszą drogą, jestem waszą prawdą, jestem waszym życiem. I trzymajmy się tego słowa. Amen.